W trakcie konsultacji projektu Krajowego Planu Odbudowy najwięcej uwag do poszczególnych komponentów zgłaszali przedstawiciele miast. Wskazywali, że czują się dyskryminowani, a zdecydowana większość pieniędzy z Funduszu Odbudowy ominie ich miasta. Czy tak rzeczywiście jest? W jaki sposób Polska lokalna skorzysta na Funduszu Odbudowy? I czy brukselscy urzędnicy zaakceptują projekt zaproponowany przez polski rząd? Witajcie w najnowszym odcinku Międzymiastowo. Nazywam się Jakub Kucharczuk, jestem szefem działu Międzymiastowo na portalu klubjagielloński.pl. Dzisiaj razem z Karolem Wałachowskim porozmawiamy o tym, jak miasta mogą skorzystać na Krajowym Planie Odbudowy.
Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Jagiellońskiego.
Podcasty Klubu Jagiellońskiego istnieją dzięki darczyńcom. Regularnie nasze cztery audycje, Międzymiastowo, Po Amerykańsku, Kultura Poświęcona i Sceptek, słucha co miesiąc już kilka tysięcy osób. Przygotowanie podcastów kosztuje nas miesięcznie około 5,5 tysiąca złotych. Jeżeli chcesz, byśmy mogli je kontynuować, rozwijać i lepiej promować wśród ponad 100 tysięcy czytelników odwiedzających co miesiąc portal klubjagielloński.pl, dołącz do grona wspierających. Wejdź na stronę www.klubjagielloński.pl/wesprzyjnas i przelej nam dowolną kwotę. Pamiętaj, by zaznaczyć cel wsparcia rozwoju podcastów. Możesz też wesprzeć nas oczywiście tradycyjnym przelewem, najlepiej ustawiając stałe zlecenie na numer konta dostępny na naszej stronie. W tytule wpisz wtedy darowiznę na cele statutowe /podcasty. Pamiętaj, że taką darowiznę, nawet w niewielkiej kwocie, możesz odliczyć od podatku. Ale wróćmy do tematu naszego dzisiejszego odcinka. Krajowy Plan Odbudowy to nie jest kolejny program rozwojowy dotowany z funduszy europejskich. Z racji swojej skali będzie to jeden z najpoważniejszych dokumentów strategicznych w historii Polski. Bezprecedensowe środki, które mogą zostać wydane na postpandemiczną odbudowę i transformację polskiej gospodarki, sprawiają, że szczególnie warto przyjrzeć się jego poszczególnym komponentom. Komponentom, które wzbudziły duże kontrowersje, nie tylko ze strony wspomnianych wcześniej samorządowców, którzy zgłaszali wiele uwag w trakcie trwającego ponad miesiąc procesu konsultacji, również inni interesariusze, w tym także Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, zgłaszało swoje uwagi. CAKJ przedstawił w ostatnich tygodniach duży raport pod tytułem Jak wydamy ponad 100 miliardów? Analiza projektu Krajowego Planu Odbudowy, gdzie eksperci Centrum Analiz analizowali sam proces powstawania Krajowego Planu Odbudowy, jego poszczególne komponenty, ale również proponowali reformy, które naszym zdaniem, zdaniem ekspertów Centrum Analiz, powinny się znaleźć w Krajowym Planie Odbudowy. Również my byliśmy współautorami poszczególnych rozdziałów tego planu. Dzisiaj też troszkę o tym opowiemy, ale przede wszystkim chcielibyśmy się skoncentrować na roli samorządów w tym planie. W planie, który w swoim zamierzeniu nie miał być kalką perspektyw unijnych, które znamy z poprzednich lat, ale jednak miał być to plan, który da szybki impuls rozwojowy całej gospodarce. No ale jednak samorządy do tej pory były największymi beneficjentami funduszy europejskiej. Tutaj ten rozdźwięk jest bardzo duży. Większość projektów jest projektami centralnymi realizowanymi przez ministerstwa. Dlatego tutaj moje pytanie do Ciebie, Karolu. Czy Twoim zdaniem miasta mogą czuć się poszkodowane, patrząc na projekt opublikowany przez rząd?
Jak spojrzymy na KPO, a musiałem całość tego projektu przerobić dokładnie, bo ten priorytet związany z przestrzenią, ten wymiar przestrzenny programu, to było coś, co właśnie ewaluowałem do tego raportu klubowego. To można przede wszystkim odnieść wrażenie, że ekipa, która go tworzyła, to jest ekipa, która już jest w polityce od dłuższy czas i od dłuższego czasu rządzi państwem. Dlaczego? No bo jak popatrzymy sobie na plan Morawieckiego, tą strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czyli ten duży, wielki program PiS-u, który się pojawił, jak PiS doszedł do władzy, to mieliśmy tam jakąś diagnozę, czy ona była dobrze postawiona, czy źle, to już jest bardziej akademicka dyskusja, co nie zmienia faktu, że tam była twarda diagnoza, tam były jakieś instrumenty, jakieś narzędzia, które miały odpowiadać na te problemy, które mamy w Polsce i tam były cele, które chcemy osiągnąć w trakcie tych kilku lat. No ale minęło te parę lat, pewnie ekipa rządząca dowiedziała się, że rządzeniem państwem nie jest takie proste i że najlepiej jest nic twardego nie obiecywać, bo wtedy przynajmniej można wyjść z twarzą i dużo łatwiej, nie trzeba się nikomu tłumaczyć. No i jak popatrzymy sobie na to KPO, no to właśnie tak jest, że tam jest sporo bardzo okrągłych słów, tych dotyczących właśnie miast, czy właśnie tego wymiaru terytorialnego. Bardzo dużo rzeczy jest o spójności terytorialnej, cała masa jest o pomocy różnym miastom, które mają problemy rozwojowe, tym, które dostały po głowie przez COVID i tak dalej, i tak dalej. ale to się nie przekłada na żadne twarde rzeczy. No bo nie wiemy dokładnie, co to znaczy te trudności rozwojowe, nie wiemy, jakie miasta są priorytetami dla tego programu. W zasadzie to nawet jest takie zdanie, że szczególnie niektóre miasta szczególnie dostały po głowie przez kryzys covidowy. W żadnym dokumencie nie znajdziemy nawet informacji, które to miasta, albo w jaki sposób dostały, jaka była transmisja, czy to minie, czy to nie minie. Więc mam wrażenie, że na takim poziomie diagnostycznym jest po prostu bardzo duży poziom niewiedzy, który potem oczywiście przekłada się na instrumenty, no bo skoro nie wiemy, co chcemy naprawić, skoro nie wiemy, w którą stronę chcemy się transformować, no to nie możemy wiedzieć, jakie dobre instrumenty dawać, nie? No bo skoro nie wiemy, jaka jest choroba, no to kurczę, jak ją leczyć. No więc z tego względu to KPO jest dużym rozczarowaniem. Też chyba taka też generalna uwaga, no to co też przy tym KPO wychodzi, coś przez co Komisja Europejska ma uwagi do tego naszego KPO, to jest to, że widać właśnie duży taki centralizm tego programu. To znaczy tutaj w tym planie nie mamy zaufania do samorządów za bardzo, większość programów jest centralnie zarządzana. Widzimy też to, że dyskryminowane są te największe miasta. No bo wiem, że w Polsce największymi miastami rządzi opozycja, no więc rząd PiS-u nie chce im dawać kolejnych narzędzi rozwojowych, więc jest w wielu programach, jest zapisek, że tylko i wyłącznie ten program dotyczy małych, średnich miast na przykład, a nie dotyczy tych dużych. No więc mnie to trochę zastanawia, no bo w zasadzie no to kurczę, nawet student któregoś tam roku wiedziałby, że taką diagnozę trzeba przeprowadzić, nawet student któregoś tam roku byłby w stanie określić, że chcemy jakieś tam cele w tego typu bardzo dużym programie, trzeba tego typu rzeczy umieszczać. No więc ja nie wiem, co się stało, że ten dokument jest tak bardzo rozmyty. Może ty, Kuba, masz jakiś większy insight, jak to mogło wyglądać?
Tak, zanim przejdziemy do analizy i opowiedzenia o poszczególnych projektach, które znalazły w KPO i które oczywiście, tak jak powiedziałeś, w większości są scentralizowane i poszczególne komponenty są scentralizowane i będą w zamierzeniu przynajmniej tego pierwotnego projektu realizowane przez poszczególne ministerstwa, no to jednak warto powiedzieć o tym procesie, który obserwowałem z dosyć bliska od lipca zeszłego roku tak naprawdę. Gdy pojawiły się pomysły na KPO, to przede wszystkim do mediów przebijały się obrazki z posiedzeń Rady Europejskiej. Te duże licytacje pomiędzy skąpą północą, Holandią, Austrią, kanclerzami i premierami tych krajów, którzy mówili, nie będzie tych pieniędzy. I Angelą Merkel czy Emmanuelem Macronem i południem Europy, którzy mówili, że muszą być te pieniądze. Było wtedy mówione o astronomicznych kwotach, było mówione o pierwszym w historii uwspólnotowionym długu. Trochę nam umykało to, że to będzie program, który będzie musiał zostać, jeżeli ma przynieść swoje efekty, będzie musiał zostać zrealizowany w ekstremalnie krótkim czasie, będzie musiał zostać wymyślony w ekstremalnym krótkim czasie i to, że sam program będzie jeszcze musiał, no to jeszcze bardziej wyraźnie pokazuje to, jak to jest problematyczne, że tylko sam program musiał zostać wymyślony w ekstremalnie krótkim czasie, ale zręby, zarysy tego programu i to, jak ten program może być w ogóle napisany, to też musiało zostać stworzone w ekstremalnie krótkim czasie. No i efektem tego było to, że gdy polscy urzędnicy zabrali się za to w lipcu zeszłego roku, to ani oni nie mieli pomysłu, jak to zrobić. Co jeszcze można usprawiedliwić? No dostają z ponad 100 miliardów do wydania w 5-6 lat i komisja mówi, że będzie bardzo rygorystycznie sprawdzać projekty, ale nie mówi, w jaki sposób będzie i w jaki sposób te projekty mają powstać. No ale to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że zaczęło się polskie piekiełko. Tutaj opisuję to w tekście o kulisach powstawania planu na portalu Klubu Jagiellońskiego i w raporcie już wspomnianym. Ale jednak warto powiedzieć, że to piekiełko się zaczęło na wielu, wielu różnych poziomach. Oczywiście tarcia pomiędzy poszczególnymi ministrami, brak wyraźnego lidera politycznego, co moim zdaniem już teraz post factum mogę powiedzieć było chyba największym problemem i najwidoczniej to widać, analizując poszczególne projekty, że takiego lidera zabrakło, który mógłby zapewnić, że będzie spójna wizja tego programu. Ale też zostały wysłane pewne, moim zdaniem, koniec końców absurdalne komunikaty do samorządów, do ministerstw, tych ministerstw mniej zaangażowanych w tworzenie planu, bo tutaj też trzeba rozróżnić, były 2-3 ministerstwa, które rzeczywiście, można o nich powiedzieć, że są współtwórcami planu. No i kilkanaście ministerstw, które jednak coś tam wymyślały, ale raz, że ich kompetencje, a dwa, że też chęć zaangażowania i też możliwości do zaangażowania były zdecydowanie mniejsze, więc one też były tak naprawdę zewnętrznymi interesariuszami. No ale one dostały sygnały, które ja nazywam sygnałami do przejrzenia wielkiego przeglądu szuflad. Co macie w szufladach? No i te ministerstwa, ale też te samorządy, bo taki sygnał poszedł do samorządów województw, a samorządów województw taki sygnał poszedł do powiatów, do dużych miast, bo również duże miasta dostały takie sygnały. Przygotujcie fiszki. Fiszki to jest dosyć krótki, dosyć ogólny projekt, zarys programu, który waszym zdaniem powinien zostać sfinansowany. No i samorządy pisały swoje fiszki, ministerstwa pisały swoje fiszki. Swoje fiszki pisały również niektóre instytucje, co też jest bardzo ciekawe, że w takim dużym zestawieniu kilku tysięcy fiszek, które spłynęły we wrześniu, w październiku do Ministerstwa Funduszy, były też fiszki jakby bez żadnego trybu od różnych organizacji, które nie wiadomo w jaki sposób dostały informację, że ich fiszka może zostać złożona. I tam pojawi się na przykład jeden uniwersytet, który bez zaskoczenia wymyślił sobie wielki program rozwojowy akurat swojego uniwersytetu i tam jakieś budowę budynków. Ale to były pojedyncze rzeczy, które też pokazywały, że coś tam nie do końca zagrało. Dlaczego akurat ten uniwersytet albo ta organizacja, a nie inne organizacje mogły takie fiszki składać? Nie wiemy, pewnie się nie dowiemy, chyba że ktoś kiedyś jakąś książkę o tym napisze. No ale to jest mniej ważne. Ale do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej trafiło ponad 1000 fiszek. Nie widziałem wszystkich fiszek, ale widziałem zestawienie wszystkich fiszek. Oczywiście dominowały tam projekty samorządowe. Tradycyjne projekty samorządowe. Kolej, drogi, obwodnice. No tutaj też widać było oderwanie poszczególnych miast od tego, jakie są obecne priorytety Unii Europejskiej, bo wiele dużych miast, na przykład Kraków, co mówię z ubolewaniem, zgłosił projekty na budowę dróg w mieście, na budowę obwodnicy, co doskonale wiemy, Unia Europejska no już nie będzie tego finansować, tak? Nie będzie pieniędzy na drogi poza jakimiś takimi absolutnie strategicznymi projektami. Jest przede wszystkim wspierany i promowany transport zero lub niskoemisyjny. No ale takie projekty się pojawiły. Bardzo ciekawe z perspektywy też jakby, może nie oderwania od rzeczywistości samorządowców, ale pewnego jednak rodzaju, no było to dużym rozbawieniem, jak zobaczyłem projekt województwa podkarpackiego, które zadekretowało, że takiej fiszce, że chce 3 miliardy złotych wydać w ciągu 6 lat na budowę dróg rowerowych. Ja nie analizowałem, ile w województwie podkarpackim w ostatnich latach budowało się dróg rowerowych. Raczej niewiele, choć tam Rzeszów teraz ogłosił fajne projekty budowy kładek za kilka milionów na jedną kładkę, ale myślę, że na 3 miliardy to w ostatniej dekadzie cała Polska nie wydała na infrastrukturę rowerową. Infrastrukturę rowerową, której nie da się szybko budować, bo nie ma specustawy rowerowej, proces uzgodnień jest dramatycznie długi i co do zasady samorządy, szczególnie te mniejsze, nie potrafią budować dróg rowerowych. Są nieliczne wyjątki, jak na przykład województwo małopolskie, które to potrafi robić, ale co do zasady no to jest absurdalne, że taki projekt się znalazł, że ktoś go w ogóle zgłosił.
Oj tam, czepiasz się. No, jakiś urzędnik po robocie dostał swoje 17 zadania. No i miliardy, miliony, przecież to takie tam można się machnąć.
Tak, ale koniec końców powstał plan. Powstawał wrzesień, październik, listopad. W listopadzie ogłosili. Przyznam szczerze, że w Centrum Analiz przygotowaliśmy się do wydania raportu. Liczyliśmy, że to nawet się stanie koniec grudnia. Takie były zapowiedzi, że plan zostanie opublikowany pod koniec grudnia, więc my i nasi eksperci byliśmy w blokach gotowi do tego, żeby przeczytać szybko, ocenić, zaproponować swoje reformy, nad którymi się głowiliśmy od kilku miesięcy. Jakieś tam przecieki mieliśmy, co w tym planie może być, ale to nie były zbyt dokładne przecieki. Teraz już wiem, dlaczego to nie były zbyt dokładne przecieki, bo w grudniu mimo zapowiedzi, to nawet zapowiedzi pani minister, która 3 dni przed datą publikacji zapowiedzianą pierwotną, że po świętach będzie przed Nowym Rokiem, ucichła. Okazało się, że koniec końców KPO zostało zaprezentowane nie pod koniec grudnia, ale pod koniec lutego. My byliśmy cały czas w blokach startowych. Wiemy, że ucichła pewnie również dlatego, że w dużej mierze projekt przez nią przygotowany prawdopodobnie trafił w taką obróbkę polityczną, że niewiele mogło z niego przetrwać, że gdy poszczególni ministrowie zaczęli się licytować i już nie skarżyć się do pani minister, że gdzie przestał być czas dla poszczególnych urzędników ministerstw, a pojawił się czas na wizyty u pana wicepremiera do spraw bezpieczeństwa narodowego, no to wtedy skończyły się jakby rozmowy o kwestiach merytorycznych, a zaczęły się rozmowy o tym, które ministerstwo i który minister ma większe wpływy polityczne. No i to doskonale niestety widać w tym, że w KPO, że KPO to jest zbiór projektów, które są dużym kompromisem pomiędzy poszczególnymi ministrami. I to, co powiedziałem na początku tej mojej wypowiedzi, zabrakło tam lidera politycznego, może zabrakło twarzy samego premiera albo wicepremiera, który by to nadzorował, ale samo KPO niestety jest dokumentem przynajmniej przeciętnym, jeżeli nie powiedzieć gorzej, już na pewno w tej warstwie rozwiązań, bo jak piszemy też w raporcie, sama diagnoza jest, wydaje się, całkiem sprawna na tej płaszczyźnie, że zauważono wiele tych problemów rozwojowych, które borykają nasz kraj, no ale nie znaleziono dla nich rozwiązania. To jest prawdopodobnie największy problem całego projektu.
No chyba ten brak przywództwa jest chyba ciekawą intuicją, no bo ja mam wrażenie, że to jest tak, że jak 50 osób robi się jedną pizzę i każdy powrzuca te składniki, które lubi i potem jeszcze podkrawamy i gdzieś tam powycinamy część, bo nie mamy aż tyle zasobów na to wszystko, no to potem finalnie otrzymujemy takie danie, którego nikt nie chce w zasadzie się nim chwalić za bardzo i nikt nie chce go bronić. No i też tutaj znowu porównanie do planu Morawieckiego. Pamiętam, że przed jeszcze publikacją, wtedy pamiętam, na początku był PowerPoint, potem był Word, a potem chyba miał być Excel, a chyba finalnie nie było Excela.
Były wiersze w Excelu.
Tak, tak. No to pamiętam, że wtedy to była okazja dla premiera Morawieckiego i dla poszczególnych ministrów, żeby z tym planem Morawieckiego przez kilka miesięcy pojeździć po Polsce, jakoś tam konsultować to. Był czas do tego, aby pokazać jakieś pozytywne pomysły swoje w mediach. A teraz mam wrażenie, że to jest program, który dotyczy, pomimo tego, że jest pewnie ważniejszy znacznie niż, biorąc pod uwagę kasę, którą wydajemy, niż ten plan Morawieckiego, no to mam wrażenie, że on dotyczy tylko wąskiej grupy ekspertów, że gdybyśmy zapytali przeciętnego Polaka, czy wie, co to jest Krajowy Plan Odbudowy, to myślę, że by raczej nie wiedział. No i pewnie też politycznie to jest pewien kapitał, którego PiS nie wykorzystał do tej pory. Być może po publikacji, może wtedy nadejdzie ten moment, no tylko, że wtedy już będzie za późno, żeby cokolwiek tam zmieniać.
Witaj, słuchaczu Międzymiastowo. Zajmę ci tylko chwilkę. Interesujesz się może tematyką poruszaną w Międzymiastowo? A może również interesują cię inne tematy, którymi zajmuje się Klub Jagielloński? Masz właśnie niepowtarzalną okazję dołączyć do jednej z 8 redakcji działowych portalu klubjagielloński.pl. Międzymiastowo, Polska na mapie, architektura społeczna, a może zielony konserwatyzm? Szczegóły rekrutacji na stronie klubjagielloński.pl oraz w opisie dzisiejszego odcinka.
Odeszliśmy od tematów miast. Ja przygotowałem tutaj 6 wątków, które dotyczą miast. Może zróbmy konwencję hot or not.
Tak, tak. I zanim do tego przejdziemy, to ja bym jeszcze dorzucić jedną rzecz dla kontekstu, dlaczego o tym rozmawiamy. Plan został opublikowany pod koniec lutego. Konsultacje trwały do początku kwietnia. Wiemy, że polski rząd musi zatwierdzić plan rządowo, co też wcale nie jest takie oczywiste, no ale teraz abstrahujemy od tych kwestii politycznych, ale musi zatwierdzić ten plan do końca kwietnia i wysłać go Komisji Europejskiej, która ma 2 miesiące na zatwierdzenie. No i właśnie, Komisja ma 2 miesiące, ale już teraz wiemy, i tutaj cytat z niedawnego artykułu w dzienniku Gazecie Prawnej, że wiemy, że po uwagach Komisji Europejskiej oraz też po naciskach samorządów i opozycji rząd już teraz zaczął korygować Krajowy Plan Odbudowy. Dokładny cytat. Bruksela podziela również zastrzeżenia podnoszone przez samorządy, by w KPO znalazły się pieniądze na tabor szynowy w miastach. Początkowo rząd planował wyłącznie zakup niskoemisyjnych autobusów. Większe miasta uznały to za dyskryminację, bo to rozwiązanie skierowane do mniejszych ośrodków. Wiemy, że tych zarzutów było dużo więcej, no ale ta rola Komisji Europejskiej tutaj może być znaczna. To nie jest tak, że Komisja Europejska daje tylko ramy, bo koniec końców te ramy powstały, wiemy mniej więcej jak KPO w poszczególnych krajach mają wyglądać, ale Komisja Europejska będzie też akceptowała cały program będzie akceptowała oczywiście, ale potem też będzie akceptowała i będzie mogła jakby odrzucać poszczególne wydatki, kwestionować te poszczególne wydatki, więc nie jest tak, że polski rząd dostanie te pieniądze i będzie mógł przez 6 lat je wydawać, bo ten proces nadzoru będzie dosyć duży. Dlatego też nie czuć tutaj takiej retoryki wojennej, że dajemy wam plan i wy macie go zaakceptować, bo polski rząd doskonale sobie zdaje sprawę, że to nie jest jak w przypadku poprzednich transz z funduszy europejskich, tylko ten program jednak się dosyć mocno różni. No ale hot or not, Karol, co twoim zdaniem jest najlepszym, bo nie powiemy teraz o wszystkich komponentach KPO, a powiedzmy o tych, które są stricte związane z miastami. I co twoim zdaniem jest największym, najlepszym programem, komponentem skierowanym do miast?
No zdecydowanie najbardziej hot jest reforma planowania przestrzennego, no bo 200 milionów euro, które ma być wydane na po pierwsze powstanie we wszystkich gminach w Polsce planów, miejscowych planów gospodarowania przestrzennego, co zakładam, że w dużej części gmin, gdzie, które są głównie biedniejsze, jakoś się przyczyni do tej harmonizacji w jakikolwiek sposób przestrzennej. No i po drugie, te pieniądze mają być przeznaczone na reformę tego centralnego ustawodawstwa dotyczącego planowania przestrzennego. No więc jeśli będzie na to kasa, jest szansa, że coś w tym planowaniu przestrzennym się zmieni, a to jest na pewno nasze bardzo miękkie podbrzusze. Ty też tak myślisz, że to jest najbardziej hot, czy?
No ja przede wszystkim uważam z perspektywy całego KPO, że jeżeli ten plan miał być zbiorem reform, bo takie było oczekiwanie komunikowane przez brukselskich urzędników, no to reforma planowania przestrzennego jest tak naprawdę jedyną prawdziwą reformą w całym planie odbudowy, co świadczy o jego słabości, no ale też tutaj trzeba oddać duży szacunek twórcom tej reformy i tym, którzy ją przeprowadzą. Rozmawialiśmy z wiceminister Anną Kornecką kilka odcinków temu. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, czy reforma się znajdzie w Krajowym Planie Odbudowy. Pani minister sama o tym mówiła, że trwała walka tak naprawdę, żeby ta reforma się w KPO znalazła. Ostatecznie uda ta walka przyniosła powodzenie i pozytywny skutek. Więc dostajemy reformę, która oczywiście nie znamy jeszcze szczegółów, bo rozmawialiśmy o planowaniu przestrzennym w kilku odcinkach już. Ci, którzy słuchali, doskonale wiedzą, jakie były bolesne i kulisy powstawania i niepowstawania reformy i jak wiele rzeczy trzeba zmienić. Więc to jest absolutnie bardzo ciężki kawał chleba do zreformowania. I wiemy, że... Znaczy ja nie jestem przekonany, że ta reforma się uda, ale jestem przekonany, że to trzeba spróbować. I o ile na przykład nie jestem przekonany, czy te kwoty, które są zapisane w KPO, czyli tam 100 tysięcy dla każdego miasta na przygotowanie planu ogólnego, czyli te pieniądze, czy one nie są po prostu wzięte z kosmosu? No bo jak się popatrzy, ile pracy może kosztować przygotowanie takiego planu ogólnego, no to się wydaje, że pewnie miasta będą musiały do tego dużo dokładać, szczególnie te największe miasta, gdzie ten proces komplikowania będzie dużo wyższy niż w mniejszych gminach. Ale jednak samo to, że to się będzie działo i że tutaj będzie wisiała ta gilotyna brukselska i że urzędnicy będą mieli presję na to, żeby tę reformę zrobić, moim zdaniem jest jedną z największych zalet Krajowego Planu Odbudowy. I dobrze, żeby to się wydarzyło, dobrze, żeby to nabrało też przyspieszenia, bo wiemy, że ta reforma też miała się wydarzyć, nawet jeżeli by się nie znalazła w KPO. Tam wtedy mówiliśmy o terminie 2025 rok jako wejście w życie dopiero przepisów, po vacatio legis. Wiemy, że jak wejdą w życie ogólnokrajowe przepisy, no to samorządy przecież muszą to jeszcze u siebie wprowadzić, tak? To by się na pewno nie wydarzyło pewnie realnie 2028, 2030. Jako, że te pieniądze z KPO mają jakby termin przydatności i datę ważności, no to tutaj to raz, że reforma i przepisy pewnie będą musiały wejść w życie, ja wiem, najpóźniej pewnie w połowie 2023 roku, no to też samorządy będą musiały przyspieszyć. Jest pewnym ryzykiem, takim ryzykiem bardziej programowym niż organizacyjnym, że no w Polsce może nie mieć kto robić, jak wszystkie samorządy zaczną robić plany ogólne i zmieniać plany przestrzenne, to może w Polsce na przykład się okazać, że nie mamy tylu urbanistów. To od lat już ci urbaniści nieliczni, którzy pozostali, wskazują, że ich zawód jest niedoceniany i trochę na wymarciu. Więc może się okazać na przykład, że raz, że ceny absurdalnie pójdą do góry, to jak teraz na przykład na rynku budowlanym, no a dwa, że po prostu będą zatory i nie będzie miał kto tego robić, to też może rzutować na jakości tych planów.
Na pewno, ja słyszałem taką opinię, to gdzieś w mediach padało, opinia niby jakiegoś insidera z właśnie Komisji Europejskiej, że Komisja Europejska przede wszystkim narzekała na to, że KPO ma być instrumentem wychodzenia z kryzysu i transformacji gospodarczej, a nie świętym Mikołajem, czyli tak jak polityka spójności, że po prostu dajemy wam kasę na to, co tam chcecie i po prostu ją wydajcie i niech tam wszyscy kęsiści będą się cieszyć, bo wydane pieniądze stworzą miejsce pracy i tak dalej, i tak dalej. Jakby nie, tutaj KPO ma dotyczyć przede wszystkim tego, aby być bardziej konkurencyjnym. Więc ja jeszcze widzę drugi priorytet, który może być trochę transformacyjny, chociaż mam duże wątpliwości, czy w ogóle tam jest jakaś głębsza idea, czy tylko i wyłącznie na razie rzucone hasło i w sumie potem post factum zastanowimy się, co z tym zrobić. Tym tematem jest kształcenie zawodowe, no bo w KPO mamy zapisane powstanie 120 centrów umiejętności, które mają łączyć szkoły zawodowe, lokalny biznes i tak dalej, i tak dalej. Jest na to zapisane 2 miliardy złotych, więc trochę pieniędzy tam jest. No tylko, że trochę nie wiemy, co się z tym wydarzy, no bo te szkoły zawodowe, no to mogą być takie szkoły zawodowe, które kształcą są zawodowych ekonomistów, albo zawodowe księgowe, albo inne zawody, które mogą być wszędzie indziej wykształcone i wszędzie są tacy ludzie kształceni. Albo te szkoły zawodowe mogą być dobrymi szkołami zawodowymi, które się przydadzą lokalnemu rynkowi pracy i będą robić specjalizacje te miejskie i tak dalej. Tutaj pewnie wyjdę na germanofila. Ale w Niemczech tak jest, że tam właśnie to kształcenie zawodowe jest bardzo związane z lokalnymi firmami i tak, nie wiem, w Bawarii jest masa szkół zawodowych, gdzie uczy się po prostu ludzi do robienia samochodów i potem ci ludzie robią te samochody i robią je najlepiej na świecie. No więc mam trochę wątpliwości, to jest duża szansa, bo gdyby te centra były dobrze zrobione, to byłaby duża szansa dla małych i średnich miast, żeby realnie one mogły mieć jakąś wartość dodaną, a nie byłyby tylko i wyłącznie tanią siłą roboczą. No więc to ma potencjał, chociaż w tym momencie jestem bardzo sceptyczny, czy to się może udać.
W takim razie, co twoim zdaniem jest największym niewypałem w kontekście miast i Krajowego Planu Odbudowy?
To nie będzie popularna opinia, ale chyba ten komponent związany z zieloną transformacją skierowaną do miast to jest chyba największy niewypał. I nie dlatego, że to jest bezsensowny pomysł, bo ten pomysł jest bardzo sensowny, tylko sensu nie ma to, że tam w tym programie jest tylko 460 milionów euro, gdzie doskonale wiemy, że to miasta są tymi miejscami, w których są największe problemy środowiskowe. To miasta będą miały największe zagrożenia związane z powodziami, huraganami. One są najmniej stabilne energetycznie i tak dalej, i tak dalej. Więc wszyscy na świecie generalnie starają się tworzyć jak najbardziej odporne miasta na te wyzwania przyszłości, także pandemiczne. No to my tutaj dajemy bardzo mało pieniędzy i po drugie dajemy kryteria, które są straszliwie ogólne, bo tych kryteriów jest tam cała masa, można na całą masę rzeczy. Ja się obawiam, szczerze powiedziawszy, że finał będzie taki, że nie dość, że tych pieniędzy jest mało, to jeszcze zostaną wydane w najprostszy sposób, czyli w najprostszy sposób, no to będzie jakieś tam, nie wiem, zrobienie drogi i przy okazji ścieżki rowerowej i to już będzie zielona transformacja.
Dla mnie też bardzo rozczarowujące jest podejście ogólnie do zielonej mobilności, zielonego transportu, nie tylko w miastach, ale ogólnie w całej Polsce w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Pisze o tym w raporcie Bartek Jakubowski, niezmiennie polecam jego podcast Węzeł Przesiadkowy. Wskazuje na to, że raz, że postawiono na dziwne wskaźniki, a dwa, że ta wizja transportu z urzędników, którzy tworzyli Krajowy Plan Odbudowy, no nie bardzo, no bardzo mocno rozmija się z tak naprawdę problemami, największymi problemami polskiego transportu, zarówno tego miejskiego, co tutaj przykładem jest postawienie, że jednak chcemy zakupić 1200 autokarów, autobusów elektrycznych, które będą przecież zeroemisyjne, czy tam niskoemisyjne, bo nie zeroemisyjne w polskiej rzeczywistości i które przecież pomogą rozwijać transport. Ale doskonale wiemy, że największym problemem polskiego transportu, szczególnie tego na prowincjach, nie jest to, że jest niezbyt dobre autobusy do jeżdżenia, które mocno syfią, ale przede wszystkim problemem jest to, że tych autobusów nie ma, że degenerolada, która występuje na polskiej prowincji, ale nie tylko na polskiej prowincji, bo nawet w bardziej bogatszych województwach, szczególnie która się nasiliła w czasie pandemii, no jest dramatyczna dla wszystkich ludzi, którzy chcieliby dojeżdżać do pracy, do szkoły, do lekarza, do sklepów innym środkiem transportu niż transport osobisty, niż transport samochodowy. I zamiast przeznaczyć duże środki na odbudowę transportu lokalnego, na wsparcie dla zakupu czasem też zwykłych autobusów albo kolei i tramwajów, co też jest problematyczne i w pierwotnej wersji KPO się nie znalazło, no koncentrujemy się na czymś, co wydaje się fajne. Tak, tutaj to słowo fajne jest idealne, chociaż może nie do końca poprawne językowo, bo jednak autobusy elektryczne są fajne, ale nie rozwiązują problemów polskich miast. Może tych największych, gdzie rzeczywiście ten transport się rozwija dobrze, Kraków, Warszawa, ten tabor jest nowoczesny i wiedzie te polskie miasta tak naprawdę w transporcie autobusowym wiedzą prym w Europie, patrząc na jakość transportu, ale jednak patrząc ogólnie na wszystkie miasta polskie, to nie jest największy problem. Tutaj druga rzecz, też transportowa, no to właśnie ta dyskryminacja transportu szynowego, co jak słyszymy według tych zapowiedzi, które cytowałem wcześniej z Dziennika Gazety Prawnej, to się ma zmienić. Ma nie być tej dyskryminacji transportu szynowego, no bo jednak patologiczne jest, że największe miasta, które przecież grom pieniędzy potrzebują jeszcze do tego, żeby rozwijać transport zeroemisyjny, transport niskoemisyjny i gdzie ten transport szynowy tam jest potrzebny i nie, transport autobusowy nie zastąpi tam transportu szynowego i nie powinien zastąpić, bo jest mniej efektywny, nie dostają w ogóle w ramach Krajowego Planu Odbudowy pieniędzy na to. Moim zdaniem to było dziwne podejście. Pewnie można upatrywać powodów w kwestiach politycznych, o czym wcześniej wspominałeś. Karol, kończymy powoli. Czy jest jeszcze coś twoim zdaniem, o czym warto wspomnieć w kontekście miast? No i może też to pytanie, do którego wróćmy, czy ostatecznie patrząc na Krajowy Plan Odbudowy, samorządy mają prawo się skarżyć i narzekać?
Chyba takie ostatnie działanie, które na pewno ucieszy Leszka Balcerowicza i innych neoliberałów w Polsce, na pewno tych, którzy dobrze wspominają lata 90. To jest 350 milionów euro na tereny inwestycyjne. Rozumiane to jest tak, że te pieniądze mają być wydane na przykład scalanie działek, na przykład doprowadzenie mediów, przygotowywanie dla przyszłych inwestorów warunków do robienia inwestycji. No i to tak w zasadzie możemy śmiać się, że lata 90., przyciąganie biznesu, że to już dawno temu było, no ale myślę, że głównie dla mniejszych miast, że to może być ciekawy bodziec, no bo zawsze z perspektywy firmy, która tutaj chce sobie składać jakieś przedmioty albo tam mieć swój magazyn albo coś takiego, no to właśnie przygotowane tereny inwestycyjne, no to jest pewnie coś, co zmniejsza ich koszty i jest zwiększa prawdopodobieństwo, że właśnie wybierze to mniejsze miasto. Też oczywiście w tym punkcie nic nie ma, jakie dokładnie miasta mają być beneficjentami, czy jakieś szczególne, czy dowolne, więc jeśli ten punkt będzie dotyczył tych mniejszych miast, które mają problemy rozwojowe, no to ja w zasadzie jestem za Leszkiem Balcerowiczem, jestem na tak.
To kończąc wątek, muszę jeszcze jedną rzecz tutaj, nie planowałem powiedzieć, ale sobie wspomniałem w kontekście Krajowego Planu Odbudowy. Jest jedna inwestycja, która nie jest inwestycją miejską, która jest inwestycją związaną z kulturą, która trafi do miasta szczególnie nam bliskiemu, czyli do Krakowa. W Krajowym Planie Odbudowy jest niewiele znaczonych inwestycji. Większość inwestycji i komponentów jest pokazana ogólnie, ale jest pewne, tam nie pojawia się nazwa miasta, ale pojawia się nazwa Centrum Designu i Architektury. I pod tą nazwą kryje się coś, co jest bardzo bliskie sercu pana wicepremiera Piotra Glińskiego, odpowiedzialnego za właśnie kulturę w Polsce. Czyli tak naprawdę stworzenie w budynku Hotelu Krakowia w Krakowie, takim monumentalnym budynku dla tych, którzy nie znają, warto pewnie sobie wpisać w Google'a, budynku zakupionego kilka lat temu, całkiem niedawno przez Muzeum Narodowe w Krakowie i budynku, który potrzebuje olbrzymich środków, żeby zostać jakby w ogóle odbudowanym, wyremontowanym. No więc Piotr Gliński i jego urzędnicy wymyślili sobie, że 100 milionów euro, tam chyba dokładnie 95 milionów euro, opowiedziane dobrze jako centrum designu, innowacji, które będzie, tam są słowa klucze, innowacje, architektura, rozwój i tak dalej. No i po prostu wymyślono, że te 95 milionów euro z wielkiego planu odbudowy, który ma dać duży impuls rozwojowy, trafi na muzeum w Krakowie. Głupio mi trochę narzekać, no bo to jednak pieniądze, które płyną do Krakowa, w którym mieszkam, ale jednak bardzo w soczewce pokazuje to, jak sam plan był konstruowany i kto koniec końców miał do powiedzenia, bo to jest tak naprawdę projekt polityczny, który pan premier Piotr Gliński sobie wywalczył i który jakby pewnie zadowala jego część w Krajowym Planie Odbudowy. A czy to ma coś związanego z rozwojem, kopem innowacyjnym, no to już wam pozostawiam do oceny.
No jeszcze na finał to tak mocno dzisiaj krytykancko wyszło nam, bo w sumie tak bijemy w ten Krajowy Plan Odbudowy. A ja może też powiem coś niepopularnego, to znaczy zostały 2 tygodnie do publikacji finalnej. Teraz pewnie ten program jest mielony gdzieś tam przez 5 osób w kancelarii premiera albo gdzieś tam w którymś miejscu, w którym powstaje. A ja też patrząc chyba na studentów i też patrząc na, chyba każdy z nas, jak pisał jakiś sprawdzian albo zdawał egzamin, to na noc wcześniej można bardzo dużo zrobić. Więc mam nadzieję, że jednak sporo się zmieni i też te wszystkie uwagi, które zostaną jakoś tam przerobione, myślę, że jak już następnie będziemy nagrywać, będzie całkiem nieźle.
Taką miejmy nadzieję w dzisiejszym odcinku Międzymiastowo, podcastu realizowanego przez Klub Jagielloński. To już wszystko. Wracamy do was za tydzień z kolejnymi odcinkami i tradycyjnie zachęcam, wspierajcie nas finansowo, ale wspierajcie nas również udostępniając nasze odcinki, pisząc do nas, lajkując, no i oczywiście subskrybując na wszystkich platformach podcastowych. Do usłyszenia.
Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagiellońskiego.